pomiędzy niebem a ziemią.
Dzień dobry. Kilka minut po godzinie 12:00. Witam Państwa, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejszy program zaczniemy od tematyki miłosnej, wszak w minionym tygodniu obchodziliśmy walentynki. Wbrew obiegowej opinii nie jest to jednak kolejny importowany produkt z anglosaskiego kręgu kulturowego. Okazuje się, że to święto, bo tak chyba należałoby je określać, ma jak najbardziej chrześcijańskie korzenie. Już w 1496 roku papież Aleksander VI ogłosił bowiem świętego Walentego patronem zakochanych. My dzisiaj nie będziemy jednak zajmowali się zakochanymi, a chrześcijańskimi singlami, którzy dopiero chcieliby się zakochać. Opowiemy także m.in. o nowym projekcie fundacji Redemptoris Missio. Między niebem a ziemią zapraszam.
poddane jest pod stopy Twoje władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach.
Milionów singli będzie wkrótce żyło w Polsce. W Poznaniu rusza 7. edycja Akademii Miłości dla singli. Jej pomysłodawca, poznański ksiądz Adam Pawłowski, mówi, że młodzi ludzie mają problem z poznaniem bliskiej osoby. Skupiają się na pracy i karierze zawodowej zamiast na relacjach międzyludzkich. Akademia Miłości jest próbą odpowiedzi na to wyzwanie. Materiał Jacka Butlewskiego.
Przewrotnie zapytam na początek, jeszcze są single w Poznaniu?
W całej Polsce jest 4 miliony singli, a mówi się, że będzie ich 7 milionów, więc patrząc na inne kraje, Włochy 12 milionów, czy w Azji bardzo dużo milionów, no cały czas temat narasta, więc potrzeba Akademii Miłości cały czas jest.
Powód do niepokoju?
Myślę, że tak, ponieważ wiele osób nie czuje do końca się szczęśliwym, jeśli nie znajdzie tej miłości życia, więc chcemy im troszeczkę w tym pomóc, aby pracowali nad sobą, by się rozwijali, a w konsekwencji przyciągali te właściwe osoby do związków.
Ksiądz raz po raz na Facebooku chwali się kolejnymi dziećmi, które rodzą się ze związków zaaranżowanych, można powiedzieć, przez Akademię Singli, albo kolejnymi zaręczynami. Te przykłady już można mnożyć tak naprawdę.
Tak, nie jesteśmy w stanie policzyć, ponieważ są takie związki, które się zaręczyły, mają małżeństwa, dzieci, które bardzo mocno są były związane w ramach organizacji i różnych spraw, ale też są takie osoby, które przewinęły się przez Akademię, a teraz dowiadujemy się, o, tam ktoś już ślubował, a tu w Pile, a tu w Bydgoszczy, a tu w Szczecinie. Także to bardzo cieszy.
Pamiętam, kiedy Akademia Singli ruszała, to było kilka lat temu, teraz to już kolejna edycja.
7. już. Kolejny zestaw prelegentów, imprez, zakończone wszystko balem. No i cały czas jest zainteresowanie, tym bardziej w kontekście poszukiwania miłości, poszukiwania sensu swojego życia.
Co się dzieje na Akademii? Co trzeba zrobić, żeby być słuchaczem?
Pierwsze to ważne, żeby być w tym wieku między 25 a 45 rokiem życia. Gdyby ktoś był starszy trochę, to ewentualnie przymkniemy oczy, ale jest tak, że pierwsze to wiek. Druga rzecz to właściwe nastawienie. Na Akademię Miłości przychodzimy nie po to, żeby znaleźć męża czy żonę, tylko poszukać czegoś w sobie, co mogę rozwinąć. Czy w wymiarze osobowości, duchowości, relacji, podejścia do pracy, czy fizyczności. Bo okazuje się, że chociaż spotykamy bardzo wspaniałych ludzi, to ciągle jest coś, nad czym oni mogą pracować, udoskonalić się, stać się kimś lepszym. I widzimy tego piękne efekty. Ktoś schudł, ktoś przepracował relacje z rodzicami, ktoś nabrał poczucia wartości, pewności siebie na to, że zasługuje jeszcze na związek, ktoś pogłębił relację z Bogiem. I są tego piękne efekty. Pierwsze to są efekty wewnętrzne. To znaczy, że ktoś czuje się bardziej szczęśliwy. Dzisiaj na przykład widzimy, że wiele osób definiuje się przez związek. Nie mam chłopaka, nie mam dziewczyny, jest to moje życie bezsensowne. Więc na przykład uczymy tego, że można być szczęśliwym singlem i niekoniecznie trzeba definiować się przez związek. Tym bardziej, że widzimy, że na przykład w Poznaniu chyba 40 czy 50% małżeństw się rozpada, jeszcze więcej związków. Więc tu nie chodzi o to, żeby kogoś wepchnąć w związek, który za chwilę się rozpadnie. Więc można być szczęśliwym jako singiel samemu, a zarazem mieć ciągle tą nadzieję i otwartość na to, że może coś będzie, jakaś relacja, z kimś możemy zbudować fajną przyjaźń i związek. Innym elementem to jest uporządkowanie życia takiego zawodowego. Czasami single są, jak są samotni, rzucają się w wir pracy, doktoraty, habilitacje, awanse w korpo.
I przesadzają?
Często tak, bo to jest taka forma trochę ucieczki, nie? Później to się trochę odreagowuje przez imprezy, przez wyjazdy, przez zakupy, ale ogólnie rzecz biorąc, jest pustka, która powoduje, że człowiek nie do końca czuje się na tym miejscu, w którym jest. Więc proponujemy trochę uspokoić się w swoim życiu i zrobić taki czasami krok do tyłu, żeby zastanowić się, no okej, no tu awansujesz, tu kupiłeś takie mieszkanie, tu masz samochód, tu byłeś na wyjeździe. Czy właściwy potencjał swoich sił kierujesz w budowanie związków, relacji? Inne owoce to na przykład ostatnio rozmawiałem z jakąś singielką 40-letnią i ona uważała, że już nie ma dla niej nadziei, że nie ma jakiegoś perspektywy. No ale okazało się, że zaczęła tą pracę rozwijać się. Chłopak się od razu znalazł. On teraz już ją podrywa. Ona trochę jeszcze taka niepewna. Nie wie, czy to z tego. On już by chętnie ślub brał i robił dzieci. A ona jeszcze tak, jeszcze do końca tego nie jest pewna. I w tym momencie, no widać, że wiele osób nabiera takiej pewności siebie. Uwierzy w to, że może być szczęśliwy, że może stworzyć związek, że ta osobowość gdzieś dojrzewa. Inną też fajną rzeczą jest, to jest też kwestia powrotu do Pana Boga. W ramach rekolekcji od Akademii mieliśmy rekolekcję z misjonarzami Przymierza Miłosierdzia, z księdzem Malińskim. Teraz też w czerwcu będą jeszcze rekolekcje, jeszcze nie wiemy z kim. I jakby to też jest okazja, żeby osoby, które dziś były w jakichś niewłaściwych związkach, gdzieś pogubiły się duchowo, przeżyły dobrą spowiedź, zaczęły praktykować życie religijne i żyć i budować związki już tak w Boży sposób. Czasami jest tak, że jest inspiracja do pracy fizycznej nad sobą, tak? Bo ktoś na przykład źle się ubiera. Pamiętam historię już teraz małżeństwa z pierwszym dzieckiem, że dziewczyna się związała z chłopakiem, jakoś tam z nim była, ale bardzo się nie podobało, jak on się ubiera. No i któregoś razu, już będąc parę miesięcy razem, tak zaczęli o tym temat rozmawiać. On mówi, no ubieram się jak mogę, przecież chodzi mi dla ciebie. Chodź, pójdziemy na zakupy i ja ci pomogę wybrać. No i całkowicie mu przemieniła sposób ubierania, powydawała na ubogich poprzednie rzeczy, a teraz, kiedy gdzieś widać, że są, to dziewczyny zazdroszczą tej dziewczynie męża, który jest tak elegancko ubrany. No dał się dalej modelować, dał się rozwijać, więc taki stylizacja, a czasami właśnie fizyczność. Byłem ostatnio na balu w Szczecinie dla singli na 160 osób, i bo tam też mamy akademię i właśnie widziałem dziewczyny, które chodziły na kurs tańca, miały taką piękną prezentację na tym balu z różnych tańców, różnego rodzaju, ale przy okazji no było widać, jak przypominałem sobie niektóre, jak mocno schudły, jak zadbały o siebie, jak podkręciły swój wygląd i żeby zwrócić uwagę tych mężczyzn, których chciałyby poznać.
Czas płynie nieubłaganie. Nie obawia się ksiądz takiej sytuacji, że za kilkanaście pewnie lat przyjdzie singiel, który był u księdza z dzieckiem i to dziecko powie, że z dzieckiem tych singli i teraz ono szuka.
Może tak być. To znaczy, temat jest dosyć szeroki i skomplikowany, ale myślę, że jeśli te single założą fajne małżeństwa i będą dobrze prowadzić swoje dzieci, wychowując, pokazując różne wartości, to pomogą kształtować dojrzałą osobowość, głęboką duchowość, poczucie własnej wartości. Takie rzeczy, które są takim fajnym podkładem do zbudowania fajnych związków. Oczywiście nie wszystkim może się udać, bo to są różne sytuacje losowe, ale jesteśmy chętni, pomożemy. Bardziej się niepokoimy czasami, że niektórzy już nie będą chcieli podjąć próby zmiany siebie. To znaczy, że mamy zaproszenia do wielu miast w Polsce czy za granicą, ale no, w pierwszym rzędzie tu Poznań mamy na sercu i czasami martwimy się, że są single, które straciły nadzieję na zmianę, na to, co, że może być coś innego. Nie widzą w ogóle perspektywy znalezienia jakiegoś mężczyzny czy kobiety. I niezależnie, czy ktoś ma 20, czy 40, czy 60 lat, ja słyszę, jestem już za stara, jestem za stary, już nic z tego nie będzie. A znam ludzi, którzy ślubowali, jak mieli 20 lat, mieli 40, ale mieli 74, więc trzeba być wart.
Jeśli żyjesz nie tak jak chcesz, pokochaj, odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy też, pokochaj, pociesz się na wiele długich lat. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest. Jeśli spadłeś na samo dno, pokochaj, idź i sam wykonaj drobny gest. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról.
Piękne żydowskie przysłowie mówi: świat unoszony jest oddechami dzieci idących do szkoły. Zdanie to przeczytałem kilka dni temu na profilu Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Trop ten zaprowadził mnie z kolei do akcji Blachy na Dachy, nowej inicjatywy organizowanej przez Poznańską Fundację. O przybliżenie szczegółów projektu poprosiłem Justynę Janiec-Palczewską, prezesa Fundacji Redemptoris Missio. Odwiedziłem stronę internetową Fundacji Redemptoris Missio. Zobaczyłem jedno takie bardzo przejmujące zdjęcie i zgadzam się z tym podpisem, że czasami jedno zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów. My w radiu używamy słów. To było zdjęcie szkoły w Kamerunie.
Dobrze, otóż skoro nie możemy zobaczyć zdjęcia, to pozwolę sobie Państwu o tej szkole opowiedzieć. Na tą szkołę natknął się polski misjonarz pracujący w Kamerunie, ojciec Alojzy Chruszcz, który zmienił parafię i odwiedzał właśnie miejsca w nowej parafii. Napotkał na taki widok, że właściwie do końca nie wiedział, co to jest. Jak się później okazało, była to szkoła. Natomiast obrazek, który ujrzał, przedstawiał właśnie wiatę skleconą na prędce z tyczek prosa, pokrytą strzechą ze słomy, wiatę, pod którą uczyły się dzieci. Tych wiat było kilka, bo to była cała szkoła. Szkoła, w której uczyło się około 500 uczniów. No i właśnie widok był tak porażający, że chciał bardzo tą sytuację zmienić. Rozmawiał z rodzicami dzieci, które uczyły się w tej szkole. Oni również bardzo sobie życzyli, aby dzieci chodziły do szkoły z prawdziwego zdarzenia. I zaczęli myśleć o tym, żeby wybudować dla dzieci taką nową szkołę. Okazało się, że ci rodzice im tak bardzo zależy, że sami zdecydowali się wytworzyć cegły, pociągnąć w górę mury. Natomiast ojciec zobowiązał się, że znajdzie w Polsce ludzi dobrej woli, którzy zasponsorują dach.
I tutaj się w to miejsce włącza Fundacja Redemptoris Missio z akcją właśnie Blachy na Dachy.
Tak, z ojcem Alojzym znamy się już od bardzo wielu lat. Pomagamy mu, wysyłając paczki ze środkami opatrunkowymi, z przyborami szkolnymi. To jest postać niezwykła, to jest taki misjonarz starej daty, naprawdę on już jest przed 80, natomiast ma siły naprawdę witalne, niespożyte zupełnie. On budował na przykład przedszkola w swojej poprzedniej parafii i to naprawdę robił to zupełnie tanim sumptem, ponieważ w tartaku dostawał deski, ludzie z wioski stawiali budynek, cała wioska zrzucała się na pensję dla jednej wioskowej dziewczyny, która była panią przedszkolanką i tym sposobem dzieci miały opiekę zapewnioną do południa. To jest też ojciec, który sprowadził do Kamerunu okulistów w maju zeszłego roku, którzy operowali tam zaćmę, czyli człowiek bardzo nastawiony na pomoc ludziom, wśród których pracował. pracuję.
No, czyli doskonale wpisuje się w to, co robi od lat Redemptoris Missio. Jak możemy włączyć się w tę konkretną akcję?
Otóż to jest bardzo łatwe, proszę Państwa. Wystarczy wejść na stronę fundacji, odnaleźć numer konta fundacyjnego i wpłacić dowolną kwotę. My całość tej kwoty przekażemy do Kamerunu. Jedna blacha kosztuje 10 euro. Tych blach potrzeba 134. Wobec tego muszę Państwu powiedzieć, że też mamy już duże sukcesy. Potrzebujemy 6 tysięcy złotych, mamy zebrane już 4,5 tysiąca złotych, więc mam nadzieję, że wszystko potoczy się gładko i że wkrótce będzie nowy dach.
Czyli tak, gdyby tak popatrzeć na praktykę tego, jak wygląda pomoc niesiona krajom trzeciego świata afrykańskim, to są dwa główne kierunki. Jeden to jest sprawa ochrony zdrowia, drugi edukacji.
Tak, to są kluczowe, to są najważniejsze kierunki działań humanitarnych. My również się w te działania wpisujemy. Zaczęliśmy od ochrony zdrowia. Bo jakby Fundacja Redemptoris Missio została powołana właśnie do tego, aby nieść profesjonalną pomoc medyczną. Natomiast w trakcie działania fundacji my zaczęliśmy się orientować, jak bardzo ważnym elementem w tym wszystkim jest edukacja. Jak warto edukować dzieci po to, aby mogły zmieniać swoją przyszłość.
Czyli zna Pani to zdanie Nelsona Mandeli o tym, czym jest edukacja.
Tak, edukacja to, proszę Państwa, najpotężniejsza broń w walce o to, aby zmienić świat.
Zaczęliśmy mówić o tych początkach Fundacji Redemptoris Missio. Niedawno fundacja poniosła taką bardzo symboliczną stratę. Zmarł profesor Zbigniew Pawłowski, jeden z dwóch założycieli Redemptoris Missio.
Tak, pan profesor zmarł może symbolicznie w Światowy Dzień Chorych na Trąd 29 stycznia.
Bardzo symbolicznie.
Tego roku. Pan profesor był nestorem medycyny tropikalnej w ogóle w Polsce. Przez wiele lat pracował w Światowej Organizacji Zdrowia. Nam w fundacji służył zawsze radą. Dzięki temu, że stworzył praktycznie klinikę chorób tropikalnych i pasożytniczych, fundacja miała oparcie merytoryczne, ponieważ właściwie od tego wszystko się zaczęło, że pewnego dnia do kliniki został sprowadzony obłożnik chory misjonarz, który pracował w Zambii, zachorował na malarię i niestety na tą malarię zmarł. I wtedy jakby wszyscy uświadomili sobie to, że przecież polscy misjonarze nie posiadają żadnego przygotowania merytorycznego przed wyjazdem w te kraje tropikalne. A chorobom tropikalnym można zapobiegać, można też je leczyć skutecznie, nawet na miejscu. No i powstała taka idea, aby szkolić tych misjonarzy. No i idea założenia fundacji i tak to się wszystko potoczyło. To jest w ogóle niesamowite, kiedy ja zadzwoniłam do rodziny pana profesora z kondolencjami. Pomimo tego, że pan profesor od pół roku był osobą, można powiedzieć, obłożnie chorą, to syn pana profesora powiedział mi, że zupełnie się tej śmierci nie spodziewał. I ja miałam takie samo odczucie, że właściwie można się było tego spodziewać, ponieważ pan profesor był chory, ale był do tego stopnia aktywny, że z taką walecznością znosił tą chorobę, że nikomu z nas nie przyszło do głowy, że kiedyś go może naprawdę zabraknąć. No, to jednak się stało. My musimy żyć dalej. Myślę, że naszym zadaniem jest teraz kontynuowanie dzieła pana profesora.
Na koniec krótko i w pigułce. W jakie akcje możemy się dziś włączyć? Otwarte, prowadzone przez Redemptoris Missio.
Otóż mamy akcję Blachy na Dachy i tutaj budujemy dach nad afrykańską szkołą w Kamerunie. Budujemy też, proszę Państwa, przychodnie zdrowia na Madagaskarze. Oczywiście również potrzebujemy środków na to. Przez cały rok prowadzimy program adopcji szkoły. To znaczy prosimy rodziców adopcyjnych o wpłaty 100 zł rocznie po to, aby zapewnić funkcjonowanie dwóch szkół. Jednej w Kamerunie, drugiej w Republice Środkowej Afryki. Będziemy organizować też konferencje na naukową, aby podzielić się swoją wiedzą. Ta konferencja będzie bezpłatna. My chcielibyśmy w ten sposób oddać to, co otrzymujemy od innych, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą. To jest konferencja dla wszystkich osób, które chcą wyjeżdżać w tropiki.
Kiedy ta konferencja będzie planowana?
To będzie 23 marca. Proszę poszukiwać wkrótce informacji o tej konferencji na stronie fundacji. Zachęcam też do polubienia profilu na popularnym portalu społecznościowym, profilu fundacji. Prosimy Państwa o kontakt z fundacją. Każdy, kto chciałby pomóc. Przez cały rok działają aktywnie nasze panie wódzkarski, które dziergają czapki dla afgańskich dzieci. Jeśli ktoś chciałby się włączyć w działania fundacji jako wolontariusz, również serdecznie zapraszamy.
A jeśli nie można się włączyć w sposób fizyczny, zawsze można wysłać Mieszka do Afryki albo Bolka, może nawet lepiej.
Tak, tak. Mamy też taką akcję. Prosimy naszych darczyńców o ustawienie stałego przelewu, na przykład w kwocie 10 zł. Wtedy wysyłamy, symbolicznie wysyłamy Mieszka do Afryki, lub w kwocie 20 zł. Wtedy do Afryki wysyłamy Bolka. I ja Państwa zapewniam ze swojej strony, że oni tam naprawdę pomogą i mogą wiele zmienić.
Cię ochroni
błogosławieni ubodzy, biada bogaczom. O tych trudnych dla współczesnego człowieka słowach w dzisiejszych rozważaniach Ewangelii, przygotowanych tradycyjnie z księdza Macieja Sarwinowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, pozwólcie, że to dzisiejsze nasze spotkanie rozpocznę od przywołania pewnej historii. Otóż jakiś czas temu miałem okazję głosić rekolekcje dla moich braci salezjanów i w ramach jednej z konferencji postanowiłem, że nie będę przemawiać, że to życie będzie nas czegoś uczyć. I postanowiłem, że pojedziemy na ulicę Gdyni, aby spotkać ludzi ubogich, aby przede wszystkim z nimi pobyć, aby ich dotknąć, wysłuchać ich. Jeżeli będzie taka możliwość, to również nakarmić i jeżeli pozwolą na to, by wspólnie się pomodlić. Podzieliliśmy się na małe zespoły po dwie osoby i wyjechaliśmy na ulicę Gdyni. Również ja jako prowadzący miałem to zadanie spotkać swoich ubogich, swoich bezdomnych, by przede wszystkim z nimi pobyć. Spotkałem grupę 5 czy 6 bezdomnych i udało nam się chwilkę porozmawiać. I w pewnym momencie zapytałem, co wam kupić? Niech nam ksiądz kupi trochę jedzenia. Poszedłem do sklepu, kupiłem właśnie trochę jedzenia, takiego bardzo podstawowego. Przyniosłem, postawiłem przed nimi to jedzenie i o dziwo oni nie jedli. Nie rozpakowali reklamówek, mimo że prawdopodobnie byli głodni. Zadałem im pytanie, dlaczego nie jecie? I ich odpowiedź bardzo mnie poruszyła i noszę ją głęboko w swoim sercu. Jeden z nich powiedział, proszę księdza, nam się dzisiaj poszczęściło. Spotkaliśmy kogoś, kto kupił nam jedzenie, ale prawdopodobnie wielu z naszych kolegów, naszych koleżanek żyjących na ulicy Gdyni dzisiaj takiego szczęścia nie ma. I widzi ksiądz, my o ustalonej godzinie spotykamy się w wybranym miejscu i każdy z nas to, co zdobył, przynosi, aby podzielić się z innymi, którzy nie mają dzisiaj takiego szczęścia. To spotkanie z ubogimi, o których między innymi jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, dotknęło mnie bardzo. I to spotkanie stawia mi pytanie, czy jestem również tak otwarty, jak owi ubodzy, tak również wdzięczny Bogu za to, co mam w swoim życiu i czy jestem tak samo wrażliwy, jak owi ubodzy na drugiego człowieka. Czy dzielę się tym, co mam z drugim człowiekiem, a może odgradzam się od innych dobrami, które posiadam, niekoniecznie dobrami materialnymi, ale również dobrami duchowymi, dobrami intelektualnymi. Czy gdybym był na miejscu owych bezdomnych, ubogich, również myślałbym bardziej o innych niż o sobie? Jak to sprawdzić, czy myślę o innych, będąc tym, kim jestem? Drodzy radiosłuchacze, dlaczego przywołuję tę historię na początku dzisiejszego spotkania? Aby z uwagą nie tylko uszu, ale również z uwagą serca wsłuchać się w dzisiejszą Ewangelię. Ewangelię trudną. Ewangelię, która mówi o kilku drogach, o ścieżce, która ostatecznie doprowadziła Jezusa na krzyż. Droga błogosławieństw, droga bardzo niepopularna, droga, która jest przeciwną drogą głoszoną przez ten świat. Jezus nie głosi, że będziesz szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, jeżeli będziesz opływać we wszystko, jeżeli będziesz zabezpieczony z każdej strony. Nie, wiemy doskonale, że droga błogosławieństw jest drogą trudną, ale nie sposób być chrześcijaninem, wiernym uczniem Jezusa, nie idąc tą drogą. I Bogu niech będą dzięki, że przez dzisiejszą liturgię słowa pozwala nam po raz kolejny zrobić sobie duchowe EKG naszego życia, naszego serca, aby odnaleźć się, aby zdać sobie sprawę, gdzie jestem, na ile jestem uczniem Jezusa, a na ile jestem Jego tylko kibicem, kimś, kto bije aplauz, ale niekoniecznie idzie ścieżką wyznaczoną przez Jezusa. Drodzy radiosłuchacze, chcę również sobie i wam postawić to pytanie bardzo ważne. Czy chcemy być ludźmi szczęśliwymi? Czy odkrywamy w swoim sercu to pragnienie bycia człowiekiem szczęśliwym? Zatrzymajmy się na chwilę nad tym pragnieniem. I co dalej z nim robimy? Co robię, aby być szczęśliwym, jak rozumuje, jak pojmuje moje szczęście, w czym je upatruje. Zobaczmy, że współczesny świat każdego dnia bombarduje nas wieloma propozycjami, że powinienem robić to i tamto, powinienem kupić ten przedmiot lub też inny, aby być człowiekiem szczęśliwym. Co to znaczy szczęście dla mnie? Z czym je kojarzę? Jeżeli odkrywam w swoim sercu owo pragnienie, to jestem właśnie zaproszony w sposób wyjątkowy, aby z wielką uwagą wsłuchać się w dzisiejsze nauczanie Jezusa. Jestem przekonany, że wielu z nas widzi w swoim otoczeniu ludzi bardzo nieszczęśliwych, którzy również z wielką taką żarliwością szukają przepisu na szczęście, ale również wielu z nich daje się zwodzić fałszywym obietnicom. Pragnienie szczęścia jest wpisane w nasze serce, ale również owo pragnienie jest tematem bardzo żywym w internecie. Wystarczy chociażby w przeglądarce Google wpisać hasło przepis na szczęście, aby się o tym przekonać. Tak wielu pragnie być szczęśliwymi i tak wielu ludzi szuka przepisu na szczęście, ale zobaczmy, tak wielu ludzi nie chce słuchać Jezusa. I wyobraźmy sobie również nas samych, że odkryliśmy to pragnienie, mamy z Nim kontakt i staje naprzeciw nas dzisiaj Jezus tak bardzo osobiście i pyta: chcesz być szczęśliwy? Tak, to posłuchaj mnie, posłuchaj mojej nauki. I wyobraźmy sobie, że Jezus zaczyna nam głosić dzisiejszą Ewangelię. Jesteś szczęśliwy, jeśli jesteś ubogim, bo do ciebie już należy Królestwo Niebieskie. Będziesz szczęśliwym, jeżeli płaczesz z mojego powodu, jeżeli będziesz przeklinany, wytykany palcami itd., itd. Ilu z nas powiedziałoby być może z oburzeniem: Jezu, tego się nie da słuchać, Twoja mowa jest trudna, posłucham Cię innym razem. Panie, ta nauka nie jest na nasze czasy, to nie jest dla nas. Posłuchamy Ciebie innym razem. Przepraszam, ale dzisiaj nie jestem w stanie. Drodzy rady słuchacze, ilu z nas dzisiaj zainteresowaniem będzie słuchać Ewangelii? Powtórzę jeszcze raz, Ewangelii bardzo trudnej, dotykającej serce. Ewangelii, która robi duchowy rentgen naszego życia i być może obdziera nas z fałszywych wyobrażeń. Do pragnienia szczęścia i drogi szczęścia wyznaczonej przez Jezusa, wyznaczonej przez błogosławieństwa, powrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni.
dają pokój.
Cierpią, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Czy wierzę, że droga błogosławieństw jest naprawdę drogą szczęścia? Drodzy radiosłuchacze, przecież ta droga wytyczona przez dzisiejsze nauczanie Jezusa jest tak bardzo różna od haseł współczesnego świata, które krzyczą, że aby być szczęśliwym, to trzeba mieć dużo pieniędzy, zabezpieczeń, być wolnym i robić tylko to, na co się ma ochotę. Te współczesne hasła krzyczą, że aby być szczęśliwym, to trzeba się bawić i używać tego świata. My je bardzo dobrze znamy. Jak można być zatem człowiekiem szczęśliwym, jeśli nie posiada się prawie niczego? Przecież to niemożliwe. Jak być człowiekiem szczęśliwym, wyrzekając się dóbr tego świata? I czy naprawdę ta dzisiejsza Ewangelia jest dla nas, dla ludzi żyjących w XXI wieku? Przed kilkoma laty ojciec Augustyn Pelanowski, komentując drogę błogosławieństw, powiedział m.in. powierzchownym słuchaczom kazania na górze mogłoby się wydawać, że Jezus kpi w żywe oczy z przygnieconych ciężarem losu biedaków. Jak można do tak nieszczęśliwych ludzi mówić, że są szczęśliwcami losu? A jednak ukrywa się w tym zestawie błogosławieństw wyjątkowa mądrość. Komu nie udaje się to życie, ma większe szanse na udaną wieczność. Zobaczmy, że dla Żydów błogosławieństwa są specyficzną formą modlitwy dziękczynnej. Błogosławić to mówić Bogu dziękuję. Ale czy można dziękować Bogu za płacz, za ubóstwo, za puste serce? Jak można Bogu dziękować za trudności życia? Tymczasem Jezus poszerzył granice błogosławieństw nawet na to, co nie jest przyjemne i radosne. Okazuje się bowiem, że Bóg objawia swoją dobrotliwość również w tym, co w pierwszym zderzeniu zdaje się nam nieszczęściem. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, że dzisiejsze nauczanie Jezusa to nie nakaz moralnego działania człowieka, że musicie tak żyć, że musicie to zrobić. Nie, gdy dobrze czytamy drogę błogosławieństw, wsłuchujemy się w tę Ewangelię, to widzimy, że ona ukazuje to, co Bóg zrobił dla człowieka. Droga błogosławieństw jest drogą Boga ku nam. Zobaczmy, że On, Jezus, przeszedł tą drogą, dobrze czyniąc wszystkim ludziom. On ją przeszedł, aby zniszczyć oścień śmierci, kłamstwo tego świata również. Ta droga nie jest celem sama w sobie. Ona doprowadziła Jezusa na krzyż, który również nie jest celem. Krzyż, możemy powiedzieć, jest kluczem otwierającym skarbiec życia, skarbiec pełni życia, a w tym skarbcu znajduje się drogocenna perła, zmartwychwstanie, życie wieczne. I drodzy radio słuchacze, zanim przejdziemy dalej do treści Ewangelii, zatrzymajmy się jeszcze właśnie nad tym pytaniem, czy wierzę w wieczność, czy wierzę, że poza horyzontem tego świata jest coś więcej, albo lepiej, jest ktoś, kto czeka na mnie, czeka na nas. Czy może raczej daje się sparaliżować strachowi przed wiecznością, przed śmiercią? Może wypieram ten lęk nawet poprzez wiarę w reinkarnację, którą my, ludzie Zachodu, rozumiemy na opak jako możliwość powtórnego życia, nie wiem, lepszego życia, czy też naprawienie tego, co się zepsuło. Zobaczmy, w dzisiejszej Eucharystii po raz kolejny usłyszymy te słowa kapłana, oto wielka tajemnica wiary, i odpowiemy: głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Tak, Chrystus umarł za nas i śmierć nie ma już swojej niszczycielskiej mocy. Czy wierzę w to? Czy wierzę w to, że śmierć Jezusa toruje nam drogę przed naszą śmiercią, a celem naszego życia jest zjednoczenie z Chrystusem na życie i śmierć? Dlaczego właśnie o tym podczas dzisiejszego spotkania? Ponieważ ucieka nam chrześcijańska perspektywa naszego życia. Ktoś próbuje nam zacieśnić horyzont naszego życia tylko w tym, co jest dotykalne, mierzalne, a przecież my jesteśmy powołani do innego życia, do wieczności. Jako chrześcijanie jesteśmy na tym świecie, ale my nie żyjemy wyłącznie dla tego świata. Też nie uciekamy z tego świata, mamy być zaangażowanymi w sprawy, w codzienność tego świata, ale to tylko pewna stacja, to nie cel mojej podróży. Ten świat został nam dany, by współpracując z łaską Bożą, przemieniać go, by idąc również drogą błogosławieństw, pokazywać swoim życiem na inne życie, na pełnię życia, które przyniósł On, nasz Bóg i Pan. Czy wierzę zatem, że Bóg daje mi inne życie i że jestem do Niego powołany i że droga błogosławieństw jest właśnie drogą prowadzącą do życia, które się już nigdy nie skończy? Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, aby zatrzymać się nad błogosławieństwami. I z uważnej lektury Ewangelii wiemy, że o błogosławieństwach mówi nam dwóch ewangelistów, Mateusz i Łukasz. Dostrzegamy pewne różnice między nimi, ale nad nimi się dzisiaj nie zatrzymujemy. Co tak naprawdę ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia? Właśnie ukazuje nam szeroki horyzont naszego życia. Nauczanie Jezusa nakreśla dwa sposoby pojmowania życia. Życie dla Królestwa Bożego, niebieskiego, lub dla własnej pociechy. Ta dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam również dwie kategorie osób, kategorie błogosławionych, do której należą ubodzy, głodni, płaczący, prześladowani, wypędzeni z powodu Ewangelii. I mamy drugą kategorię nieszczęśliwców, do których należą bogaci, syci, ci, którzy teraz się śmieją i ci, którzy są aktualnie noszeni na rękach przez wszystkich. Ale musimy być również świadomi tego, że Jezus nie kanonizował bezkrytycznie wszystkich biednych, głodnych, płaczących, prześladowanych, jak również nie demonizował wszystkich bogaczy, sytych, śmiejących się i chwalonych. Nie, podział jest o wiele głębszy i on przechodzi gdzie indziej, przechodzi przez nasze serce. Trzeba wiedzieć, na czym dana osoba opiera swoje bezpieczeństwo. Na jakim terenie buduje dom swojego życia? Na rzeczach przemijających czy też wiecznych? Aby lepiej zrozumieć dzisiejszą Ewangelię, również warto spojrzeć do pierwszego czytania zaczerpniętego z proroka Izajasza. Czytamy w nim m.in. takie oto dwa zdania. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. Tak, człowiek jest nam dany, aby go kochać, aby oddawać za niego życie, ale drugi człowiek nie jest sensem mojego życia i on mojego życia nie zabezpiecza. I błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu. Panu, który pokonał śmierć i otworzył nam drogę do raju poprzez również drogę błogosławieństw. Ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, abyśmy uczynili sobie duchowy rentgen naszego życia. Na czym opieram moje życie? I czy odnajduję się w którymś z błogosławieństw? A może nie chcę ich, nie chcę iść tą drogą, nie chcę kroczyć za Jezusem, tylko wolę być dla Niego kibicem, ale nie chcę być Jego uczniem. A On dzisiaj zwraca się do uczniów, czyli do każdego z nas i mówi: zobaczcie, to jest również droga na którą was zapraszam, ale nie bójcie się, bo ja już nią przeszedłem i to, co w oczach tego świata wydaje się przekleństwem, złem, nie jest takim w moich oczach. Ale czy wierzycie w to? Życzę sobie i wam, drodzy radiosłuchacze, pięknego tygodnia kroczenia drogą błogosławieństw. Pamiętajmy również o sobie w codziennej modlitwie.
Zbliża się godzina 13. Nasze spotkanie między niebem a ziemią dobiega już końca. Dziękujemy państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.